zakręceni wokół sztuki.
Iwona Dębska, dobry wieczór. Ze mną dzisiaj Weronika Wawrzkowicz. Dobry wieczór, Weroniko.
Dobry wieczór.
I Marta, i teraz się zawieszę. Paixão,
tak.
Było bardzo blisko.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Marto. Nazwisko jest portugalskie.
Tak.
Nie będę się siliła nawet, żeby je poprawnie wymówić, bo nie znam tego języka, nie umiem w nim się porozumiewać, natomiast jest przepiękne.
Wiem, że wielu gdańszczan je dobrze zna, ponieważ w Lechii Gdańsk gra taki piłkarz.
Zbieżność nazwisk czy rodzina?
Wiele nazwisk w Portugalii się powtarza. To nazwisko po portugalsku to jest piękne słowo, oznacza gorącą miłość i pasję. Po prostu mamy takie samo nazwisko.
Czyli mogłabym mówić Marta Gorąca Miłość, tak?
Tak, tak, jak najbardziej.
Bardzo mi to odpowiada. To teraz ja może uszczegółowię.
Otóż, ja poproszę o przydomek w takim razie jakiś,
a właśnie,
bo to tak się
jest portugalski,
teraz.
Portugalski przydomek.
Marta, wymyśl coś dla mnie, żebyśmy mogły teraz już tak na nasz użytek potem
to
kontynuować.
Rozmawiajmy, ja zaraz coś wymyślę, coś mi przyjdzie do głowy.
Dobrze, to może ja podsunę może coś z urodą Weroniki, bo jest zjawiskowa, więc...
Schowałam się teraz pod stół prawie.
My mamy różne przydomki w gronie przyjaciół dla Weroniki, ale one się nie dają do radia.
No dobrze, to Marto, ty pomyśl nie za długo, a ja jeszcze uszczegółowię. Weronika jest dziennikarką radiową i telewizyjną, prowadzi program Rozmawiam, bo lubię, czyli idealnie trafiłaś tutaj.
Dokładnie tak, robię to od kilkunastu lat i stwierdziłam, że nic lepiej nie oddaje esencji tego, czym się zajmuję. Nie nudzi mi się i mam wrażenie, że z roku na rok ta miłość do rozmów jest coraz głębsza, więc cieszę się, że możemy tutaj razem porozmawiać.
Marta natomiast jest portugalistką, designerem i trenerem. Mieszkałaś, Marto, 11 lat w Lizbonie i ta Lizbona pewnego pięknego wieczoru was połączyła.
Tak, i to było, tak jak bardzo często się zdarza, na imprezie u naszego wspólnego znajomego w kuchni. Bardzo.
W kuchni są najlepsze rozmowy.
Tak, bardzo owocna rozmowa.
I owocne.
Tak, i ta rozmowa przez 5 lat się toczyła w różnych miejscach, w różnych konfiguracjach i w końcu zaowocowała książką.
Tak, książka przede mną, Lizbona, to jest miasto, które przytula. Taki podtytuł właściwie dałyście, tak?
Ja od razu, kiedy wylądowałam w Lizbonie, poczułam, jakby naprawdę ktoś mnie przytulił. Lądujemy w różnych miastach w przeróżnych nastrojach. Ja akurat miałam dość ciężki czas wtedy. Ale wylądowałam i nie poznawałam sama siebie w tej przestrzeni. Miałam wtedy po 30, a jak tak spojrzałam na takie stopklatki w odbiciach w szybie, to miałam wrażenie, że widzę dzieciaka, który się uśmiecha po prostu. Miałam takiego banana na twarzy, który mi nie schodził przez kolejnych kilka dni. I stąd pomyślałam sobie, że ja mam jakiś dług wdzięczności dla tego miasta, bo wracam tam od prawie 10 lat. I stwierdziłam, że tak, Lizbona to jest miasto, które przytula i chciałyśmy też, żeby ta książka przytulała czytelników, bo to jest opowieść o mieście, ale też o poszukiwaniu siebie w podróży, o momentach zatrzymania, które są nam niezbędne do szczęścia. Dostajemy pierwsze recenzje, to jest w ogóle jakiś kosmiczny moment dla kogoś, kto debiutuje z książką, że ludzie się czują przytuleni, więc cel został osiągnięty.
Mówią, że nie chcą kończyć książki.
No, jest w tym prawda, ponieważ ja też się w niej zanurzyłam. Myślę, że to jest właściwe słowo. To nie jest książka przewodnik, to jest książka, właściwie Lizbona jest miastem, które się doświadcza. Tak?
To jest
nie zwiedza się tego miasta, tylko Lizbony trzeba doświadczyć i pewnie Marta wie to najlepiej.
Tak, ja pojechałam do Lizbony mając 23 lata. I jechałam na takim entuzjazmie 20-parolatki i myślałam, że jadę tam w takie miejsce, gdzie jest lepiej niż tu, gdzie jesteśmy teraz. Więc dla mnie to też była wielka podróż, wielkie odkrycie, odkrywanie siebie. To była jak podróż dookoła świata. I Lizbona rzeczywiście jest miastem, które się doświadcza. Tam inaczej wszystko pachnie, inaczej wszystko wygląda. I ja sobie na to doświadczenie dałam przestrzeń. No i czas mnie trochę do tego zmusił, bo ja tam pojechałam w sumie na rok, a zostałam na te kilkanaście lat. I dzięki temu, że dobrze znałam język, mogłam w to doświadczenie wejść bardzo głęboko.
Ja myślę, Marto, przepraszam, że przerwę, że to była rzadkość w tym czasie, żeby studiować akurat portugalistykę.
Owszem.
Taka fanaberia się pojawiła w twojej głowie?
Pewnie mój tata by tak to nazwał. Ja pochodzę z rodziny wielokulturowej, moja mama jest Bułgarką, jest romanistką. Ja zawsze miałam mówione, że mam uzdolnienia językowe, a ponieważ świetnie znałam już wtedy francuski, to stwierdziłam, że nie pójdę na romanistykę, tylko na pewno muszę coś innego z językami i portugalistyka brzmiała wystarczająco egzotycznie jak na tamten czas. To był taki rodzaj buntu, ale opłaciło się w sumie.
Tak, opłaciło się, bo tam też znalazłaś miłość, męża.
Ja mojego przyszłego męża poznałam jeszcze w Warszawie. To też była ciekawa historia. Portugalczycy wszystko świętują przy okazji kolacji, kiedy się witają, ktoś przyjedzie, kiedy się żegnają, urodziny i tak dalej. Moja szefowa w pierwszej portugalskiej firmie, z którą współpracowałam tutaj w Polsce, ja miałam wtedy 23 lata, przypominam, powiedziała: Marta, no ja wyjeżdżam, prawda, wracam do Portugalii, robię kolację dla wszystkich moich znajomych w Warszawie, Portugalczyków, przyjdź, może poznasz swojego przyszłego męża. A ja powiedziałam: Izabel, absolutnie przyjdę, ale nie zamierzam nikogo poznawać, bo niedawno skończyłam z jakimś tam chłopakiem i w ogóle nie chcę widzieć facetów na oczy. I rzeczywiście przyszedł na tę kolację mój przyszły mąż i tak się poznaliśmy.
No tak, język już był opanowany, więc myślę, że komunikacja też była o wiele sprawniejsza. Chociaż, jak czytam w książce, dużo można powiedzieć niewerbalnie w Portugalii, tak? Trzeba uważać na gesty.
Tak, po pierwsze język portugalski nie jest łatwy do nauczenia się fonetycznie. I ja po 3 latach iberystyki, portugalistyki, nie byłam tak osłuchana z prawdziwym językiem portugalskim, takim rodzimym. I w sumie to mnie tam ciągnęło do Portugalii, żeby tak mówić po portugalsku jak Portugalczycy. Więc kiedy mój wtedy chłopak mówił coś do mnie romantycznego, to ja zwykle odpowiadałam, ponieważ nie rozumiałam. Oni po prostu mówią szybko, połowę słów połykają, ale rzeczywiście bardzo dużo gestykulują, tam ręce mocno pracują przy rozmowie, jest dużo dotyku, więc tak.
Weroniko, ty pojechałaś do Lizbony i rzuciłaś wszystkie przewodniki w kąt, zaczęłaś doświadczać. I to była miłość od pierwszego wejrzenia.
Zdecydowanie tak, to była chyba nagroda za to, że w końcu odpuściłam korporacyjny plan w wersji wakacyjnej, bo ja dopiero po czasie tak to nazwałam. Czyli złapałam się na tym, że do tej pory podróżując, a też bardzo rzadko podróżowałam samotnie, brałam przewodnik, tworzyłam sobie listę pod tytułem Must See i odhaczałam. Tylko że kiedy wracałam do domu, to miałam wrażenie, no dobrze, mam tysiące zdjęć, ale tak naprawdę ja nic nie wiem o tych miejscach, w których byłam. I tutaj stwierdziłam koniec z przewodnikami, zostawiłam przewodnik w hotelu i postanowiłam zaufać własnym stopom. I pamiętam, że nie jechałam ani żółtym tramwajem wtedy tego pierwszego pobytu, ani nie byłam w klasztorze Hieronimitów, w tych wszystkich najważniejszych zabytkach, ale wróciłam absolutnie zakochana i nawet cieszę się, że po skończeniu tej książki, ja miałam taką obawę, nie mówiłam o tym Marcie, że ja się bałam, że kiedy skończymy pisać książkę, że Lizbona przestanie mieć dla mnie tajemnice, że będę wiedziała za dużo magię. Skończyłyśmy i ja wiem, że jeszcze jest tyle tajemnic do odkrycia i to jest dla mnie kolejna motywacja, że ja tam będę wracać. Ja się nawet bałam, ja dostałam kiedyś propozycję napisania typowego przewodnika i powiedziałam: nie, to jest jedno z tych miast na świecie, których ja nie chcę znać przewodnikowo. I naszym kluczem było to, żeby opowiedzieć o mieście poprzez ludzi. I tam zaglądamy na przykład do Café do Elétrico. Dzisiaj dostałam zresztą SMS-a od jednego z czytelników, który powiedział, że kobieta, która prowadzi tę restaurację, która się pojawiła w filmie Imagine Andrzeja Jakimowskiego, już sama informuje turystów z Polski. Słuchajcie, jest taka książka o Lizbonie. Więc ta energia w ogóle zaczęła w niesamowity sposób krążyć. Czytelnicy też trochę wędrują naszymi śladami, więc trochę to jest taki przewodnik, ale wybierają sobie to, co jest,
co ich interesuje,
co na nich zadziałało. Dokładnie tak.
To prawda, bo wasza książka jest rodzajem takiego dość specyficznego dialogu. Rozmawiacie sobie o różnych rzeczach, które są dla was bliskie. I pytanie, czy któraś z was, bardziej myślę o Marcie z racji swoich portugalskich doświadczeń, była w roli mistrza, trochę mistrz i Małgorzata?
Ja czerpałam informacje od Marty, to ja bym powiedziała, nawet nas tak nazwali chyba podczas jednego ze spotkań, rozważna i romantyczna, że jesteśmy. Że
romantyczna i sceptyczna.
O, to nawet bardzo ładne określenie. Ja romantyczna, czyli ta miłość przez różowe okulary, która nie widzi w ogóle wad żadnych, i Marta, która mnie niejednokrotnie sprowadzała na ziemię.
Na przykład, że jest zimno zimą. I czy jesienią, bo Portugalczycy nie ogrzewają domów, czy Lizbończycy.
Tak, tak. I wszystkie te moje, to cały ten mój pragmatyzm, tak go nazwijmy, to nie jest sceptycyzm. Lizbona jest moja, to jest mój dom tak naprawdę. To wynika z osobistych doświadczeń. Ja po prostu staram się ludzi, na których mi zależy, uchronić przed nieprzyjemnościami, które mnie spotkały. Ja wyjechałam po raz drugi już na stałe do Lizbony. Pamiętam, to był dokładnie 12 grudnia. I patrzyłam na prognozy pogody w telewizji. Tam było zawsze 10-14 stopni, a u nas to już był grudzień, nawet tam chyba minus 20 u nas wtedy było. Więc wzięłam same lekkie rzeczy, koszule i tak dalej, i tak dalej. W życiu tak nie zmarzłam. Tam po prostu budynki są nieizolowane, nie ma izolacji. Okna są pojedyncze i takie przesuwane, więc tam wszędzie hula wiatr. Nie ma ogrzewania jest 99% wilgotności, więc śpi się we flanelowej pościeli, w bardzo grubych piżamach, we wszystkim, co się ma. Najtrudniejszy moment to jest rano, kiedy trzeba wstać spod tej kołdry i wyjść do zimnego, wilgotnego pokoju i najprzyjemniejszy moment to jest, jak się wchodzi pod ten gorący prysznic rano. W życiu tak nie zmarzłam, jak w zimie w Portugalii. Więc o takich rzeczach się rozmawia, żeby, no to są zaskakujące elementy.
No tak, ale tego nie wiesz. Przeczytasz rzeczywiście serię przewodników, przygotujesz się na różne rzeczy, ale nie na wszystko.
Tak.
Znaczy życie jest przygodą, więc myślę, że w takich kategoriach trzeba do tego podejść. A skoro o osobistych doświadczeniach mówimy, to bardzo mnie rozbawiła sytuacja twoja, Marto, bo piszesz, że brałaś udział w portugalskich milionerach.
Tak, tak. Porównałyśmy
i poległaś na piłce nożnej.
Tak. Porównałyśmy ten teleturniej do milionerów. Ja tam nie byłam jedynym konkurentem. To było tak, że konkurentów było 50, tak się program nazywał, jeden przeciwko wszystkim. Był jeden główny konkurent i 50 przeciwników i po prostu na drodze eliminacji, odpowiadając na kolejne pytania, albo zostawał on, eliminując wszystkich, albo ktoś z nas 50 przechodził dalej. I rzeczywiście leciały bardzo różne pytania. Ja opowiadałam o tym na jednym ze spotkań, jak ja się tam w ogóle znalazłam. Czasami się okazuje, że my Polacy z jakiegoś ciekawego powodu jesteśmy osobami o niewiarygodnej wiedzy dla Portugalczyków. Ja ten teleturniej oglądałam z moją teściową regularnie po kolacji na kanapie. I padło pytanie, padały różne pytania, ja rzeczywiście często na nie odpowiadałam, ale my tę wiedzę zdobywamy w szkole. I padło pytanie, jak nazywał się wynalazca promieni X? Więc ja mówię, rentgen. A moja teściowa, skąd ty to wiesz? Myślę, że my wszyscy wiemy. No i w tym momencie ona wysłała w moim imieniu SMS-a i powiedziała, koniec, idziesz do tego teleturnieju. I rzeczywiście pytania były różne, były i o historię, i geografię, i jazz. I jakoś przez to szłam i padło pytanie, kto jest aktualnym, pamiętam, trenerem FC Porto. Nie pamiętam, jaka była prawidłowa odpowiedź. Nie znałam jej wtedy i byłam jedyną osobą, która udzieliła niewłaściwej odpowiedzi. Rzeczywiście prowadzący był ostro zdziwiony. Jak można nie odpowiedzieć na takie pytanie?
W kraju, gdzie wszyscy kochają piłkę nożną.
Dzieci w Portugalii, kiedy się przedstawiają w teleturniejach i w życiu codziennym, mówią o sobie trzy informacje. Jak się nazywam, ile mam lat i jaki jest mój ulubiony klub sportowy.
Czy to była właśnie taka relacja? Czy Marta potrafiła tobie, Weroniko, odpowiedzieć na każde pytanie dotyczące Lizbony?
Kiedy nie potrafiła, to po prostu mówiła mi o tym wprost. To było tak, jak siedziałyśmy, jak się umawiałam się znajomi i bardzo chciałyśmy, żeby czytelnicy mieli takie wrażenie, że się przysiadają do naszego stolika. Siadają sobie z kawą, my też piłyśmy kawę, jadłyśmy bardzo często zupę, którą przygotowywaliśmy. Bywał mój mąż, czasami to były nawet takie portugalsko-podobne zupy. Na przykład caldo verde można zrobić, którą w Portugalii się robi z kapusty galicyjskiej. U nas tego nie ma, więc mieszanka jarmużu i kapusty, więc on nas karmił, a my potem karmiłyśmy słowem pozostałych. Ale dopytywałam i w zasadzie faktycznie to była jej Lizbona, więc ona odkrywała przede mną kolejne warstwy, bo nawet pada, pamiętam, że przy tym się zatrzymałyśmy, bo Marta mówi, że Lizbona jest trochę jak cebula i mówi do mnie, zostawić to? Bo ta cebula to się tak kojarzy, wiesz, z takim zapachem. Ja mówię, wiesz co? Ja się zatrzymałam na takim obrazowym ściąganiu kolejnych warstw. Ja bym zostawiła tę metaforę. Ale miałyśmy też cudowne momenty, kiedy już wybuchałyśmy śmiechem. Pamiętam, kiedy pisałyśmy o trzęsieniu ziemi w Lizbonie rok 1755 i była taka sytuacja, że król ocalał razem z dworem, ponieważ był w innej części Lizbony, położonej na innej części płyty tektonicznej, ale napisałyśmy to jako jakiś w taki sposób, że zaczęłyśmy sobie wizualizować, że tu wszystko leci. Walą się budynki, a król z tym dworem spaceruje, więc musiałyśmy przekształcać zdanie, więc tam było mnóstwo sytuacji, które pamiętam już tak anegdotycznie, ale ja miałam wrażenie, że Marta jest takim moim przewodnikiem, ale bardziej takim przyjacielem, który mi opowiada, przestrzega. Ja nieraz, nie dwa mówiłam Marcie, wiesz co, nie wylewaj na mnie tego kubła zimnej wody, bo ja już się pakuję, ja chcę tam jechać, ale przyznaję, że uwierzyłam w to, co Marta mówiła na przykład odnośnie tych zim w Lizbonie, dopiero chyba podczas 4., 5. albo 6. pobytu, bo jakoś natura była dla mnie bardzo łaskawa, bo trafiłam na bardzo ciepłe listopady, ale raz trafiłam na taki listopad, że chodziłam z takim grzejnikiem jak z pieskiem po prostu, ciągnęłam po wszystkich pomieszczeniach w domu za kabel, żeby jakoś w ogóle przeżyć, więc tak, przewodniczka.
Ocean robi robotę, prawda?
Ocean robi robotę i jest wiatr we włosach.
Tak, się cieszę, że dzisiaj się spotykamy w Gdańsku, bo ja zawsze jak się zbliżam do jakiejś większej wody niż nasza Wisła, to czuję wielkie szczęście. I rzeczywiście żyć kilkanaście lat nad oceanem to jest przywilej. Muszę powiedzieć, że to jedna z najbardziej niesamowitych rzeczy w Lizbonie, kiedy na przykład po prostu pracujemy, bo Lizbona jest miastem na siedmiu wzgórzach. Trochę mamy tam takie poczucie, jakbyśmy byli w labiryncie i często nie widzimy, gdzie jesteśmy, kiedy się poruszamy ulicami, ale na przykład nagle gdzieś wyjeżdżamy nad taką aleję, która się nazywa Avenida Marginal, czyli aleja brzegowa, i dokładnie jedziemy wzdłuż oceanu. I to jest taki moment, kiedy po prostu nasza głowa zaczyna nagle odpoczywać, tylko dlatego, że widzimy perspektywę na 60 kilometrów i po prostu światło rozchodzi się po wodzie.
Być może to jest przyczyna, dla której Polacy od paru lat zaczęli jeździć do Lizbony, do Portugalii. No wiadomo, że jeździliśmy na wakacje, tak, ale w ciepłe rejony, żeby się pokąpać, troszeczkę dostać promyków słońca. Natomiast Lizbona była taką wyspą odległą. Nastąpił, nie wiem, czy po filmie Wima Wendersa, Lisbon Story, czy to jest początek?
Mija w tym roku dokładnie 25 lat od tego, od tej chwili, kiedy Lisbon Story się pojawiło w Polsce. Zresztą od tego filmu Roman Gutek zaczynał swoją przygodę z dystrybucją filmów. Opowiadał zresztą w jednym z wywiadów w Gazecie Wyborczej, że Wim Wenders, kiedy się dowiedział, że zaczyna tę swoją przygodę od jego filmu, to powiedział, że on w ogóle przyjedzie z nim do Polski, bo nie chciałby, żeby zbankrutował, bo to jednak taki mały, bardzo kameralny film. Faktycznie ta Lizbona taka odległa była. Teraz myślę, że to już jest po prostu 4 godziny na przykład z Warszawy i się jest. Ale też w książkach z lat 70. znalazłam takie ładne określenie, że Portugalię w ogóle nazywano balkonem Europy. Jak sobie człowiek zwizualizuje tę mapę, to faktycznie ta Portugalia jest w roli takiego balkonu i na ten balkon po prostu chce się wchodzić.
My wiemy, dlaczego Polacy jeżdżą do Portugalii. W ogóle przełom nastąpił po Euro 2004, które Portugalia organizowała, i były wielkim sukcesem, i one były wielkim sukcesem, można powiedzieć, towarzyskim, bo tam była świetna atmosfera. Potem uruchomiły się tanie linie lotnicze na trasie do Portugalii, do Lizbony. I parę lat temu pamiętam, że Portugalska Izba Turystyczna przeprowadziła takie badanie wśród Polaków. Co najbardziej im się w Portugalii podoba? Nie wiem, czy zaryzykujecie odpowiedź. Najbardziej w Portugalii cenią Portugalczyków. Jacy to są ludzie, że oni są serdeczni przy pierwszych kontaktach, uśmiechnięci, bardzo gościnni, chętnie zapraszają do stołu. Naprawdę tam jest cudowna atmosfera. Jedzenie, pogoda, to wszystko gdzieś tam na świecie jest, natomiast rzeczywiście tam to przyjęcie człowieka, który nawet nie zna języka, jest bardzo, bardzo, bardzo serdeczne.
Chociaż z angielskim bywa różnie. Pewnie bywało różnie. Teraz jest być może
jest
lepiej.
Jest zdecydowanie lepiej. Jest myślę, że lepiej. W takich malutkich restauracjach w Taszka, które prowadzą starsi państwa, no to tam może być problem. Ale jeżeli chodzi o takie pokolenie 30, 40, 50 latków, to ten angielski już faktycznie jest bardzo obecny w Lizbonie.
Ale im jakby bariery językowe nie przeszkadzają, żeby się porozumieć. Oni są tak na tyle serdeczni, otwarci, że oni bardzo chętnie. Oni po portugalsku, my w jakimś innym języku, gesty i jak
myślę,
zaczynamy.
Obie strony chcą się porozumieć, to zawsze będzie to
oni
możliwe.
Oni nigdy się nie gniewają, jeżeli ktoś mówi w języku, którego oni nie rozumieją.
Przypomniałam sobie od razu taką panią, kiedy były zamówienie, była tylko karta po portugalsku. To taka starsza pani z siateczką na głowie wychodzi z kuchni, pokazuje wszystko, co ma na tacy. Można skosztować i to jest jeszcze lepsze. Kiedy nawet się w ciemno zamawia i ona mówi, to jeszcze pokazuje palcem, spróbuj tego. I to jest dużo przyjemniejsze niż zamawianie po angielsku, więc zdecydowanie tak.
Książka jest bardzo ciekawa również pod względem ilustracji, właściwie fotografii, należało powiedzieć. No bo jak opowiadać o kolorach, o barwach? No można, słowo też maluje, rysuje i wyobraźnia działa. Natomiast fotografia bardzo piękna jest uzupełnieniem i to są, Weroniko, twoje zdjęcia, tak?
Tak, to są moje zdjęcia. Są tam dwa zdjęcia jeszcze Marty jedzeniowe i kilka zdjęć mojego męża, których mi jeszcze zabrakło do tej opowieści, ale też padło hasło ilustracji. Ilustracje też są, ponieważ jedna z naszych rozmówczyń, Shelley, to jest kobieta, która przeprowadziła się z San Francisco do Lizbony, chociaż do tego San Francisco też na czas właśnie zimy wraca. I Shelley zajmuje się takim rysowaniem miejskim. I z nią też rozmawiamy o tym, że to jest zupełnie inny sposób doświadczania Lizbony. Kiedy robimy fotografię, zazwyczaj pstrykamy, uciekamy gdzieś dalej. Ona potrafi razem z innymi rysownikami godzinę godzinami siedzieć przed konkretnymi drzwiami i każdy detal odtworzyć i pracę Szeli też można zobaczyć. I mamy też specjalną grafikę Lizbona, która jest przedstawiona jako kobieta i tę grafikę specjalnie na potrzeby książki przygotował Dominik Jasiński. To jest fantastyczny artysta. Jego prace były pokazywane między innymi w brytyjskim Vogue, gdzie on mieszka sobie teraz na wioseczce Cova da Zora w Alentejo i rysuje przepiękne, barwne, kolorowe obrazy kobiet i stworzył też dla nas taką grafikę, która przedstawia Lizbonę jako kobietę. W tę grafikę są wpisane kafelki azulejos. Bardzo lubię patrzeć na tę kobietę, bo zdecydowanie Lizbona jest kobietą, która rozpala wszystkie zmysły.
Dwie kobiety opowiadają fantastycznie i piszą o Lizbonie. Lizbona, miasto, które przytula. Marta Pajszan.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Było dobrze?
Było cudownie.
Dałam radę.
Bardzo dobrze.
No i Weronika Wawrzkowicz.
Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. Ja się nazywam Iwona Demska po prostu i zapraszam na kolejne spotkanie w czwartek za tydzień o stałej porze. Dobranoc.
Zakręceni wokół sztuki.